Słuchasz podcastu Eklektyczne Myśli. Przez ten tematyczny kalejdoskop poprowadzi cię Kasia Wocław.
Hej, hej! Witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku mojego podcastu, czyli Eklektycznych Myśli. Dzisiaj kontynuujemy serię nawykowo-żywieniową i dzisiaj skupimy się na tym, jak zmieniać nawyki żywieniowe i co do tego ma nasza relacja z jedzeniem. Z poprzednich odcinków wiecie, że nawyki to pewien automatyzm, który ma odciążyć nasz mózg i ułatwić nam osiąganie celów. Niestety nie każdy nawyk jest dla nas dobry, a zmiana nawyków wymaga od nas dużo samokontroli, a samokontrola jest, jak niektórzy twierdzą, zasobem, któremu zdarza się wyczerpywać. Czy to ze względu na zły dzień, czy po prostu na zmęczenie kognitywne. Wiecie również, że jednym z najważniejszych czynników wpływających na nasze nawyki żywieniowe jest taki metanawyk, którym jest nasza relacja z jedzeniem. Czyli to, co przez lata czytania fajnych artykułów, słuchania rodziców, słuchania kolegów, koleżanek i w ogóle trenerów w internecie, wymyśliliśmy sobie na temat jedzenia i te wszystkie przekonania, które też na temat jedzenia hodujemy. Relacja z jedzeniem jest bardzo, ale to bardzo silnym czynnikiem wpływającym na nasze nawyki. I osoba, której relacja z jedzeniem jest popsuta, będzie miała trochę większy problem przy zmianie nawyków. Taki przykład na przypomnienie, na przykład osoba, u której w relacji z jedzeniem najważniejsze są kalorie, będzie przeskakiwać posiłki lub zjadać bardzo maleńkie porcje, cały czas czując głód. I z biegiem czasu przestanie ten głód rejestrować świadomie, w sensie przestanie to być sygnał, który ona odbiera, lub nauczy się go totalnie w ogóle ignorować i będzie ten sygnał taki mega nieistniejący, co spowoduje więcej problemu niż pożytku. Innym przykładem może być taka sytuacja, że w twoim domu mówiono, że jedzenia się nie marnuje, co zresztą jest totalnie dobrą zasadą, ale przez to, że wychowałaś się w takim przekonaniu, masz potrzebę zjedzenia wszystkiego, co jest na talerzu, do ostatniego okruszka, nawet gdy już jesteś pełna, totalnie w ogóle nie zwracając uwagi na swoje poczucie sytości, na ten taki powoli rozpychający się brzuch, na to, że twoje usta mogą już nie być tak pełne śliny i nawilżone itd., itd. I ostatni taki przykład na przypomnienie to jest przykład dozwolonych i zakazanych produktów, czyli możesz na przykład mieć w głowie, że są dozwolone i zakazane produkty, i tak trochę wpadać ze skrajności w skrajność, jak to wahadło. Jak masz dobry dzień, jesz same dozwolone produkty, przy czym muszę podkreślić, że dozwolone produkty w twojej głowie wcale nie oznacza, że te produkty będą zdrowe dla ciebie, tylko po prostu są w twojej racji z jedzeniem uznane jako zdrowe. A jak masz gorszy dzień, to zjadasz coś z listy zakazanej. I to na liście zakazanej może być na przykład totalnie duży kawałek szarlotki, ale też może być na przykład jabłko, bo zawiera cukry. I jak zjesz tą zakazaną rzecz, biczujesz się cały dzień, natomiast jak jesz tylko dobre rzeczy, to masz taką dużą wiarę w to, że jesteś w ogóle super i wszystko działa dobrze. Te wszystkie trzy przykłady są takie dosyć i często spotkane, a z drugiej strony stosunkowo ekstremalne, ale czasem to mogą być tak naprawdę dużo mniej drastyczne przekonania. Bo możesz mieć na przykład takie przekonanie, że nie powinieneś jeść za dużo warzyw, nie powinnaś jeść za dużo warzyw, bo reguluje ci to żołądek albo jelita, bo zawierają dużo błonnika, co nie jest racją i nie. Albo możesz też uważać, że jedzenie owoców jest szkodliwe, bo zawierają cukier. Znowu nie. Nim przejdziemy dalej, zadaj sobie jedno pytanie. Czy mój obecny sposób odżywiania sprawia, że czuję się lepiej lub gorzej? I pytanie pogłębiające, czy mój obecny sposób odżywiania mi służy? Jeśli myśląc o tym pytaniu, pojawia się u ciebie jakakolwiek wątpliwość, może, ale nie musi to, oznaczać, że jest coś, co w swoim odżywianiu chcesz zmienić. I właśnie o tym dzisiaj będziemy rozmawiać. Bo są sytuacje takie, kiedy ty chcesz coś zmienić w swoim odżywianiu, są też sytuacje, w których wszyscy dookoła mówią ci, że musisz coś zmienić w swoim odżywianiu, bo nie wiem, jesz za dużo pizzy, za dużo chipsów, cokolwiek. I czasem nawet próbujesz to zrobić dla świętego spokoju. I teraz pytanie, które jest kluczowe w ogóle w całym podejściu do zmiany nawyków żywieniowych. Dlaczego my to robimy i kto, co nas motywuje do zmiany? Ponieważ zmiana nawyków żywieniowych, i tu też muszę to podkreślić jeszcze raz, nie zawsze oznacza odchudzanie. Czasem to jest po prostu chęć jedzenia większej ilości warzyw, czasem jest to chęć jedzenia po prostu bardziej surowych rzeczy, mniej przetworzonych. I motywacje do tej zmiany mogą być totalnie różne. Możesz faktycznie chcieć schudnąć, ale też możesz chcieć przytyć, możesz chcieć utrzymać wagę, by polepszyć jakość życia. Bo jak wiecie, albo jak wiesz, sposób odżywiania wpływa mega na długowieczność i pomaga leczyć niektóre choroby dietozależne. Możesz sobie wyszukać blue zones, czyli niebieskie strefy, chyba tak by się to po polsku tłumaczyło. To są takie miejsca na Ziemi i każdy kontynent ma co najmniej jedno takie miejsce, gdzie są ludzie, którzy są wyjątkowo zdrowi i długowieczni. W ogóle jest mega fascynujące, można o tym poczytać, jest tam trójbo dużo informacji na temat tego, jak te osoby się odżywiają i tak dalej, natomiast dużo zasług, jeśli chodzi o ich długowieczność i zdrowie, jest właśnie przypisywane diecie. Natomiast wracając do zmiany nawyków, możesz też po prostu chcieć urozmaicić swoją dietę i tyle. To nie musi być nic związanego z odchudzaniem, jak siadasz do zmiany nawyków. Jako jeszcze jedną ciekawostkę wam podrzucę, że jest w ogóle taka jednostka chorobowa, która się nazywa neofobia żywieniowa i ona objawia się tym, że cały czas jemy to samo. Więc na przykład też motywacją do zmiany nawyków może być to, że zauważyłeś u siebie jakieś objawy neofobii i boisz się jeść innych nowych rzeczy. I nim skoczymy w temat głębiej, bardzo mocno chcę zaadresować jedną rzecz. Jest to rzecz rodem z mówców głównomotywacyjnych. Chcieć to nie znaczy móc. Wbrew temu, co cały czas gdzieś słychać, że chcieć to móc, że jak tylko sobie idealnie poukładasz dzień, to wszystko ci się uda, że masz za mało silnej woli i się do niczego nie nadajesz, jeśli ci się coś nie udaje, to naprawdę chcieć to nie znaczy móc. Zasadniczo według psychologów i według czegoś, co się nazywa modele zmiany zachowań zdrowotnych, mówi się, że kluczem do zmiany jest poczucie własnej skuteczności i wiara w to, że ta zmiana jest dla nas dobra. I to tak naprawdę ma niewiele do czynienia z tym, że mamy czy nie mamy silnej woli, czy mamy czy nie mamy motywacji. Ponieważ możesz mieć motywację, a dalej nie wierzyć w to, że ta zmiana jest dla ciebie dobra. Albo możesz mieć silną wolę, ale na przykład nie czuć, że ci się uda. Więc to trzeba gdzieś tam się spotkać w pośrodku i chcieć to nie znaczy móc. I wchodzimy tutaj w kolejny ważny kawałek, albo w pierwszy ważny kawałek z tych dwóch, które wymieniłam. Wiara w to, że zmiana jest dla nas dobra. Innymi słowy, po co mamy sobie uprzykrzać życie, po co mamy dodawać sobie trudności i cierpienia, żeby coś zmienić? Dla kogo to robimy? Kto nas zmusza, kto nas nakłania i czy to raczej jest nasza decyzja? A jak nasza, to czy dlatego, że chcemy coś uzyskać, czy dlatego, że po prostu chcemy coś nowego poznać? Bo czasem motywują nas na przykład chęć znalezienia partnera, a czasem chcemy wzbudzać podziw chodząc w bikini, a czasem po prostu chcemy się czegoś nowego nauczyć. Kiedyś do opisu tych zachowań, czy tam tego, co wam opisałam na górze, używało się takie sformułowanie jak motywacja zewnętrzna i wewnętrzna. Od pewnego czasu częściej słychać jakby sformułowanie osoba zewnątrz i wewnątrz sterowna. I tutaj parę definicji. Zewnątrz sterowność to taka cecha osobowości, która przejawia się poleganiem na innych osobach i zależności od ich decyzji lub zrzucanie rzeczy na siły zewnętrzne. Natomiast wewnątrzsterowność to cecha osobowości, która przejawia się poleganiem na własnych sądach i samodzielnością w podejmowaniu decyzji. To jest bardzo ważne, żeby te dwie rzeczy rozróżnić. I tutaj tak, według Rismana typ osobowości wewnątrzsterowny to jest taki typ, który jest charakterystyczny dla społeczeństw szeroko pojętych zachodnich, nowoczesnych, gdzie wszystkich się wychowuje na indywidualistów, kształci się taką potrzebę niezależności i samowystarczalności. I zwykle jednostki w takich społeczeństwach, jak opisałam, we wczesnym okresie życia nabywają taki swój zespół celów i wartości, którymi kierują się w życiu. Działanie tych norm i wartości, Lisman też porównuje takiego żyroskopu czy innego kompasu, i ludzie wewnątrz sterowni zwykle też czują, że panują nad swoim życiem i że mają na wiele rzeczy wpływ własną pracą czy własnym zachowaniem. Natomiast typ zewnątrz sterowny to jest taki typ, który przeważa niestety lub na szczęście u młodzieży. Czasem u mieszkańców wielkich miast, osób o wysokich dochodach. To jest takie podążanie za normami, z cyklu co ludzie powiedzą, muszę zrobić tą, a nie inną rzecz, żeby zdobyć czyjąś akceptację itd., itd. Osoby zewnątrz sterowne zdecydowanie bardziej cenią sobie akceptację i preferencje innych. To znaczy, oni wręcz czekają na to takie poklepanie po pleckach, dobrze zrobiłeś. ale niestety często też przez to tracą pewność jakby kim są, prawda, i do czego zmierzają. Innymi słowy, osoby wewnątrzsterowne częściej robią to, co uważają za słuszne, osoby zewnątrzsterowne częściej robią to, co inni chcą, żeby one zrobiły. I to jest tak, my zwykle mamy gdzieś tam trochę pomieszanie tych cech. Dominuje w nas wewnątrz albo zewnątrz sterowność, natomiast są obszary życia, w których jesteśmy zewnątrz sterowni, są obszary życia, w których jesteśmy wewnątrz sterowni. Ważne jest po prostu to, żeby zrozumieć, gdzie to leży. Natomiast to nie jest wszystko. Do tego wszystkiego jeszcze dochodzi tak zwana teoria umiejscowienia kontroli. Czyli wewnętrzne i zewnętrzne umiejscowienie kontroli. Osoby o wewnętrznym umiejscowieniu kontroli mają przekonanie, że ich życiem i ważnymi zdarzeniami w życiu, w ogóle tym, co się dzieje, sterują oni sami. W sensie, że mogą na wiele rzeczy wpłynąć. Podobnie jak osoby wewnątrz sterowne. Przyjmują odpowiedzialność za to, co się stało. Wiecie, nie wiem, to nie jest tak, że mój samochód sam uderzył w bramę garażową, nie? Tylko ja jadąc samochodem uderzyłam w bramę garażową. Osoby o zewnętrznym umiejscowaniu kontroli żyją przekonanie, że ich życiem sterują czynniki niezależne od ich świadomego, celowego i zamierzonego wpływu. Czyli los, przeznaczenie, Bóg, nie wiem, jakaś choroba i tak dalej. Czyli to jakby to podsumować, to zawsze ktoś inny jest winny. W sensie, to nie moja wina, że ja wjechałam w tą bramę garażową, po prostu ta brama garażowa stała w złym miejscu. I nie, ja nie wjechałam w żadną bramę garażową, to tylko przykład. I nie zaskoczy was, chyba mówiąc, że najłatwiej zmienia się nawyki żywieniowe, jak decyzja o tym jest spójna z naszymi wartościami. Nie jesteśmy przez nikogo zmuszani i jak podejmujemy tą decyzję odpowiedzialnie, pełni świadomi, co będzie kolejne. Łatwiej też nam będzie wytrwać w tym dyskomforcie, który ta decyzja może spowodować. Bo jeśli ktoś na nas naciska cały czas, to tutaj jeszcze wjeżdża całe na biało prawo reaktancji psychologicznej, czyli z polskiego na nasze. Jeśli ktoś nam każe cały czas coś robić, to my tym bardziej tego nie chcemy robić. Szczególnie jeśli czujemy, że nasza wolność jest w ten sposób jakoś ograniczona. Natomiast trochę wam więcej o tym powiem za chwilę. Żeby nie zabrzmieć jakoś tak super bardzo optymistycznie, to, że sami chcemy coś zrobić, nie jest gwarantem sukcesu. Niestety. Każda zmiana niesie ze sobą dyskomfort i zmiana nawyków żywieniowych nie jest tutaj zupełnie niczym innym. Co więcej, może nawet nasilać pewien dyskomfort, bo jak pewnie pamiętacie z poprzedniego odcinka, jedzenie pełni wiele, wiele funkcji. Zaspokaja nam wiele potrzeb, my się czasem identyfikujemy z jedzeniem, jemy wspólnie, spełnia gdzieś tam funkcje takie społeczne, socjalne. I na przykład czasem tym dyskomfortem, który czujemy, może być to, że rodzina przestanie jeść to, co gotujemy. Może nie będziemy się zawsze czuć na siłach, żeby wyjść ze znajomymi na kolację czy na wino, pomimo tego, że przy zdrowym podejściu do zmiany nawyków żywieniowych, no to też jest miejsce. I dlaczego zrozumienie tego dyskomfortu jest takie ważne? No dlatego, że nasz mózg po prostu nie lubi dyskomfortu. Jak sobie przypomnicie na przykład temat dysonansu poznawczego, to też jest dyskomfort dla mózgu i mózg próbuje go znieść. Tak samo jest tutaj. Jeśli coś jest niekomfortowe dla mózgu, mózg próbuje wybrać opcję komfortową. Więc nasz mózg nie nadawałby się na bycie księżniczką na ziarenku grochu. Zdecydowanie nie. Zamiast spać całą noc na ziarenku grochu, żeby zdobyć księcia, po prostu by uciekł i położył się w wygodnym łóżku i powiedział, nie potrzebuję księcia, chcę wygodne łóżko. Dlatego też nasz mózg lubi nas sabotować i wybiera po prostu łatwiejsze i wygodniejsze rozwiązania. I niestety z tym nie da się wiele zrobić, jakby nie da się tego mechanizmu w naszym mózgu zmienić, bo on gdzieś tam też jest nacechowany na to, żeby nam było dobrze. To jest ta samoregulacja, o której rozmawialiśmy też dwa odcinki temu. Ale możemy sobie wyrobić mechanizmy kontrolne i strategie, jak sobie z tym radzić. Bo jak pamiętacie, w pierwszym odcinku o nawykach mówiliśmy o tej triadzie wyzwalacz, nawyk, gratyfikacja. Tutaj podobnie możemy sobie zrobić strategię do radzenia sobie z tym dyskomfortem. Czyli na przykład możesz sobie rozpisać sytuacje, w których wiesz, że ten dyskomfort się pojawi. No, idziesz na kolację z rodziną i wiesz, że będzie wino i wiesz, że nie powinnaś za dużo tego wina wypić. Możesz powiedzieć, dobrze, jak będę na kolacji z rodziną, to jest sytuacja, czy tam wyzwalacz, nawyk, będę piła wino, ale wypiję tylko dwa kieliszki. I wtedy masz poczucie kontroli nad tym, co robisz. I to nie oznacza, że jakby nagle będziesz super szczęśliwa z tego, że pijesz tylko te dwa kieliszki wina. To też nie oznacza, że nagle w ogóle świat będzie lepszy, ale będziesz miała wrażenie, miał wrażenie, że ty masz kontrolę nad tą sytuacją, ale ten dyskomfort i tak się pojawi. Niestety. Coś, co może nas jeszcze zachęcać lub utwierdzać w przekonaniu o zmianie, to jest po prostu zwykły bilans zysków i strat. Nie wiem, czy pamiętacie, czy kiedyś robiliście taką po prostu, wiecie, tabelkę plusy i minusy, albo nie wiem, właśnie straty i korzyści. To jest w ogóle taka sytuacja, która nam też może pokazać, gdzie potrzebujemy strategii radzenia sobie z małymi chochlikami, chcącymi nas namówić na poddanie się lub zrezygnowanie ze zmiany. Bo jeśli coś jest dla nas dużą stratą, to będzie nam łatwiej złamać nasz nowo nabyty albo zmieniany na lepszy nawyk. Właśnie po to, żeby uniknąć tego poczucia straty. I w tematach właśnie bilansu zysku i strat dobrym ćwiczeniem jest po prostu zrobienie sobie tabelki. Najlepiej odręcznie, ale też może być w Excelu. Gdzie opiszesz zysk, opiszesz stratę i nadasz temu wagę, na przykład w przedziale od 1 do 10. I teraz tak, te rzeczy, które są dużą stratą, zwykle będą od nas wymagały zrobienia sobie strategii i radzenia sobie z tym. Dlaczego? Bo im więcej waży dana strata, tym łatwiej nam będzie naruszyć nasz nowy nawyk. I dlatego lepiej, zamiast popadać w taki marazm i taki strasznie duży smutek, bo coś nam nie wyszło, lepiej sobie założyć, hej, to może nie wyjść, jest okej. Okay. Jak już poczuję, że jest mi naprawdę źle, to wypiję na przykład te 2 kieliszki wina, ale nic więcej, nie? I jak już jesteśmy przy temacie bilansu zysków i strat, myślę, że to jest dobry moment, żeby też wspomnieć o reaktancji psychologicznej. Bo jeśli decydujemy się na zmianę dla tak zwanego świętego spokoju, bo ktoś nam każe, a my już po prostu nie mamy siły słuchać tego marudzenia i gderania i gadania o tym, że jejku, zrób to, zmień to, zmień to, to mogą się nam pojawić 2 problemy, z którego pierwszą jest właśnie reaktancja psychologiczna. To jest zgodnie z teorią oporu psychicznego, bo reaktancja to inaczej opór, którą stworzył Jack Brem w 66 roku ubiegłego wieku. Ludzie zwykle reagują oporem na odebranie im swobody. I to może być swoboda działania, może być to możliwość jakaś, może to być, nie wiem, pozwolenie na wyjście. I im bardziej ktoś na nas naciska, im bardziej ktoś nam chce odebrać tą swobodę, tym my mocniej reagujemy na to i mocniej się buntujemy. To tak troszkę jak trzecia zasada dynamiki Newtona. Ha, kto tu pamięta z fizyki? Ta zasada mówi o tym, że działanie 2 ciał jest zawsze wzajemne i oddziałują one na siebie tą samą siłą, ale w przeciwnych kierunkach. I to dokładnie tak działa. Im mocniej ktoś na ciebie naciska, tym mocniej ty nie chcesz do tego dopuścić. Co więcej, co jeszcze wzmaga ten opór, to jest to, jak ważna jest ta możliwość, która została nam odebrana i jak bardzo opresyjny jest ten nakaz. W sensie, jeśli na przykład bardzo, bardzo ci zależy na tym, żeby wyjść ze znajomymi na kolację, a nie możesz, bo masz złego dietetyka, dietetyczki i zabronią ci jeść w restauracjach, to może się okazać, że z tą dietetyczką, dietetykiem długo nie popracujesz, tylko się zbuntujesz i powiesz papa. Swoją drogą, to też sprowadza się do tego, że zakazany owoc jest tak bardzo atrakcyjny. Będę też o tym trochę mówić, co się dzieje, jeśli cały czas sobie czegoś zakazujemy. Natomiast zakazany owoc jest dla nas mega, mega atrakcyjny. I jeśli cały czas ktoś nam zakazuje czegoś, albo jeśli cały czas ktoś nam każe się gdzieś ograniczać, tym bardziej będziemy w tą stronę iść. I dlatego też właśnie tak potrzebne jest nam to, żeby samemu dojść do tego, że chcemy coś zmienić. Bo jeśli zależy wam na tym, żeby ktoś coś zmienił w waszym otoczeniu, nie wiem, zamykał tylko pastę do zębów, to warto spróbować o tym porozmawiać, aniżeli naciskać. Bo po prostu to nie wychodzi. Nie działa. Ludzie się buntują i idą. Drugim problemem, który nam się może pojawić w momencie, jak cały czas ktoś nam każe coś robić, a my tego nie chcemy, to jest tak zwany efekt wyczerpania woli. Czyli nawet jeśli my sami jesteśmy super zmotywowani, nawet jeśli my wiemy, że chcemy coś zrobić, ale też szczególnie jeśli ktoś inny nam każe coś zrobić, może być tak, że operujemy właśnie na samokontroli. W oparciu o silną wolę. I to jest zasób skończony. W sensie on się odbudowywuje i wyczerpuje i tak dalej, i tak dalej. Możesz sobie pomyśleć o baterii smartfona. Każda decyzja, którą podejmujemy świadomie, uszczupla naszą baterię. I wtedy warto odpocząć i ją doładować. I tak, przez ostatnie lata bardzo dużo się o tym mówi, że Baumeister i jego teoria wyczerpania woli nie są w 100% kuloodporne i może nie do końca tak to działa. Ale są momenty, w których naprawdę jest nam trudniej podjąć decyzję, mamy paraliż decyzyjny, czy są momenty, kiedy nam jest trudniej po prostu wytrwać w postanowieniu i dlatego właśnie te strategie i te plany awaryjne są tak, tak ważne. Dobra, teraz jeszcze szybciutko, jak się do tego wszystkiego zabrać. Jak pamiętacie poprzedni odcinek, przede wszystkim warto zrozumieć i zbadać swoją relację z jedzeniem. Jeśli nie słuchaliście poprzedniego odcinka, bo akurat ten wam się włączył, zapraszam was do nawyki żywieniowej 1-2, czy 2-3, chyba tak to, taki był tytuł, chyba tak. W każdym razie poprzedniego odcinka i tam opowiadam wam trochę więcej o tym, na co zwrócić uwagę przy swojej relacji z jedzeniem. I ją warto zbadać, bo bez świadomości, jak ta nasza relacja z jedzeniem działa i wygląda, będzie nam bardzo, bardzo trudno i będzie tobie bardzo trudno zacząć zmiany nawyków. Bo po prostu możesz działać przeciwko sobie. Kolejną rzecz, na którą musisz, a przynajmniej powinnaś spojrzeć, to jest to, jakie masz przekonania związane z jedzeniem. Czyli dlaczego jem to, co jem, czemu wybieram to, co jem, dlaczego jem takie duże porcje, czy dlaczego jem takie małe porcje, dlaczego zawsze kupuję te same rzeczy i tak dalej, i tak dalej. I tutaj też jest kolejne ważne pytanie i szczególnie w takiej rzeczywistości, kiedy wszystko jest w internecie i cała wiedza wydaje się na wyciągnięcie ręki, ważne jest to, żeby przy tym pytaniu, które wam teraz zadam, być 100% ze sobą szczerym, czyli czy mam zasoby i umiejętności, żeby sobie poradzić samej samemu z tym. Dlaczego o tym mówię? Bo w internetach jest niesamowicie dużo informacji fejkowych o jedzeniu. I jest niesamowicie dużo jakichś fejkowych diet i informacji, które nie są prawdziwe albo są w najlepszym wypadku dosyć zniekształcone. I totalnie okej jest skorzystać z pomocy psychodietetyczki, dietetyczki, dietetyka, psychodietetyka albo innego specjalisty, który pomoże wam się ogarnąć z tymi nawykami żywieniowymi. Tym bardziej, że każdą współpracę warto zacząć od, czy tam w ogóle każdą zmianę decyzji, zmianę nawyków żywieniowych i każde rozważanie w ogóle w tym temacie warto zacząć od zwykłej morfologii poziomu żelaza, na przykład, żeby zrozumieć, gdzie potencjalnie możemy mieć problem, czy mamy jakieś niedobory i tak dalej. A taki specjalista, specjalistka w tej dziedzinie pomogą tobie nawigować przez ten gąszcz informacji związanych z żywieniem. Tutaj też pamiętaj, że zmiana to nie jest liniowy proces i będzie lepiej i gorzej. To w ogóle niestety nie jest funkcja liniowa i pomysł osoby trzeciej tutaj może być dla ciebie ważny w kontekście takiej racjonalizacji tego, przez co przechodzisz. Na przykład jak zmieniasz nawyki żywieniowe za szybko, możesz wpaść w stan obniżonego nastroju, właśnie wynikający z przymusu podporządkowania się diecie. Albo może być tak, że będziesz tylko myślała o jedzeniu, bo to totalnie opanuje twoje życie. I to nie tylko będzie ci utrudniać zmianę tych nawyków, ale też może cię totalnie zdemotywować do dalszych nawyków. Może też być tak, że właśnie w tym procesie będziesz miał lepsze i gorsze dni, co jest totalnie okej. Okay. Ja na przykład mam gorsze dni przed okresem i jem tyle czekolady, że w sumie gdybym miała pod domem fabrykę czekolady, to zbiłaby na mnie kokosy. Natomiast możesz mieć wtedy lepsze i gorsze dni. I wtedy też jest nam, w tych gorszych dniach jest najłatwiej wszystko rzucić. A w ogóle jeszcze bardzo często wpadamy w taki mechanizm, który się nazywa też ładnie zniekształceniem poznawczym. Wszystko albo nic. Czyli powoduje, że mamy taką huśtawkę, że dopóki jest dobrze, jak już złamiemy się w najmniejszym aspekcie, to już rzucamy ręcznikiem i mówimy, że nie ma sensu nic robić. Pomimo tego, że tak naprawdę jak sięgasz po jedną kostkę czekolady i nawet jak sięgniesz po 5 kolejnych i 3 tabliczki, to zawsze jest moment, żeby powiedzieć nie. I dlatego w tych sytuacjach może ci pomóc ktoś z zewnątrz, ale to mówię, fajnie, kto jest specjalista, a może też być twój partnerka, może to też być po prostu, możesz też być ty sam. Dlatego to pytanie o zasoby jest takie ważne. Czy masz zasoby i umiejętności, żeby poradzić sobie z tymi zmianami, które chcesz zrobić sama i samemu? Jeśli tak, super, jeśli nie, to warto poszukać jakiegoś specjalisty, specjalistka. Natomiast absolutnie niezależnie od tego, czy będziesz pracował nad tymi nawykami żywieniowymi w pojedynkę, czy z specjalistą, specjalistką, pamiętaj, że zawsze trzeba stawiać własne granice, o czym też będę mówiła niedługo. I specjalistka naprawdę nie jest po to, żeby ciebie oceniać. I tutaj ważne jest zaufanie. Jeśli nie czujesz, że danej dietetyczce, psychodietetyczce lub dietetykowi, psychodietetykowi możesz powiedzieć prawdę, to warto zastanowić się nad znalezieniem kogoś innego, bo tematy zdrowia i nawyki żywieniowe naprawdę są tematami bardzo delikatnymi i tutaj też prawda jest bardzo ważna. Uff, przebrnęliśmy. Słuchajcie, kończę serię o nawykach żywieniowych. 3 na 3 jest skończone. Dzięki bardzo, jeśli wysłuchaliście wszystkich 3 odcinków. Dajcie mi znać, co myśleliście, albo na moim Insta Projektowanie, albo kasiamopprojektowanie.pl. Jeszcze tutaj wam szybko dorzucę, że na moim Instagramie też jest fajny post o tym, jak jeść więcej warzyw, jeśli to jest coś, co chcecie zmienić. Tymczasem słyszymy się za tydzień. Do usłyszenia i miłego weekendu. Pa, pa!